Czy Polakom uda się tym na obczyźnie to, co nie udało się Polakom w Polsce? Rzecz o liście Polonii Amerykańskiej do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, którzy dzisiaj zawitali do Stanów Zjednoczonych ze specjalną wizytą. Polonia sprzeciwia się militarnemu zaangażowaniu Polski w wojnę z Rosją. Gościem dzisiejszego programu jest Edward Wojciech Jeśman, prezydent Polish American Strategic Initiative, w organizacji PASI i jeden z sygnatariuszy, który podpisał się pod tym listem. Witam pana.
Pani Agnieszko, witam państwa.
Tytułem wstępu powiem, że kilka polskich mediów drukowanych i kanałów internetowych opublikowało i skomentowało oświadczenie przeciwko polskiemu zaangażowaniu militarnemu na Ukrainie, zaadresowane właśnie do prezydenta Dudy, premiera Tuska, ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego oraz marszałków Sejmu i Senatu, Hołowni i Kidawy-Błońskiej, i większość mediów określiła treść tego listu jako kontrowersyjną. Ja myślę, że takie potraktowanie sprawy nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że media te w znacznym stopniu propagują tę samą oficjalną narrację od 2 lat, ale zapytam pana, ponieważ Polacy są podzieleni, zarówno tutaj na obczyźnie, jak i w Polsce. Jak powiedziałam, list został uznany za kontrowersyjny. Skąd tyle emocji? Dlaczego on wzbudza tyle emocji? Czyż nie powinniśmy walczyć o pokój?
No, w Polsce bardzo łatwo jest pobudzać właśnie takie antyrosyjskie resentymenty. No, jest to historycznie uwarunkowane. No, bez wątpienia mamy tutaj dużo powodów do tego, żeby pamiętać rozmaite rzeczy z historii. Problem jest taki, że od 30 lat Rosja jest krajem kapitalistycznym. Komuniści tam w wyborach obecnie nie dostają więcej niż jakieś 12-15% głosu, więc no, warto by tutaj zrewidować też sposób patrzenia na Rosję. Rosja zdecydowanie nie jest tym, co pamiętamy z czasów stalinizmu. No, jest to kapitalistyczne społeczeństwo, które szybko się rozwija. No, są rejony, w których rozwija się szybciej, są rejony, w których rozwija się wolniej. Bez wątpienia jest to potężne państwo nuklearne. Tym samym nasza pozycja tutaj między Niemcami a Rosją, państwem nuklearnym, szybko rosnącym, no, nie jest łatwa. Niemniej nasze władze zdecydowanie tutaj prowadzą politykę, która no, może doprowadzić do rezultatów, które będą samobójcze tak naprawdę. No, wszelkie takie stwierdzenia tutaj ważnych osób w naszym państwie, takich jak marszałek Sejmu, pan Hołownia, o wdeptywaniu Putina w ziemię, no, są kompletnie nieodpowiedzialne politycznie i tak naprawdę ta wypowiedź jedna właściwie kwalifikuje tutaj pana Hołownię do dymisji naprawdę w moim przekonaniu. Bez wątpienia normalizacja stosunków z Rosją, w sensie tutaj normalizacji w ogóle stosunków w Europie Wschodniej jest koniecznością naprawdę. No, jeżeli do tego nie dojdzie, no to dojdzie do właśnie eskalacji, która naprawdę nie jest w naszym interesie narodowym. Polska od kilkudziesięciu lat żyje w stanie pokoju. No, mieliśmy taki dziwny komunistyczny pokój przez długi czas. No, sam jestem tutaj w Stanach również z tego powodu. Byłem 2-krotnie więźniem politycznym w Polsce w latach 70. i 81. 82. rok. Więc no, patrzę na tą naszą historię tutaj z tej perspektywy trochę dłuższej niż powiedzmy cykl wyborczy. Raczej staram się widzieć szerszy kontekst rzeczy i no, moje przekonanie jest absolutnie takie, że Polska nie ma wiele do zyskania z eskalacji tutaj. Właśnie normalizacja stosunków z Rosją jest jakby długoplanowo koniecznością. No, nie ma też żadnej gwarancji, że Amerykanie czy też tutaj te siły może nawet nie amerykańskie, ale bardziej globalistyczne, które tą naszą politykę czy też geopolitykę w tej chwili kształtują, pozostaną bardzo tutaj zaangażowane w Europie Centralnej, powiedzmy za lat 5, 10 czy 20. No, tym samym w pewnym momencie, jeżeli zachowamy naszą państwowość, nie wdając się w międzyczasie w jakieś tutaj naprawdę duże geopolityczne awantury, no, będziemy i tak musieli te stosunki z Rosją tutaj normalizować. No, pojawiły się takie właśnie w tej chwili tutaj jakby też dziwne stwierdzenia naszego ambasadora, że właśnie właśnie porażka strategiczna Rosji jest jakby warunkiem koniecznym dla naszego tutaj istnienia. No ja nie mam tego przekonania i myślę, że to też jest dosyć właśnie jedna z takich wypowiedzi, które są kompletnie nieodpowiedzialne naprawdę.
Panie Wojtku, my za chwilę będziemy po kolei każdy z tych tematów poruszać. Powiedział pan, że nasza niechęć do Rosji wynika z historii, z doświadczeń na przestrzeni historii, z doświadczeń z komunizmem w Polsce. Jakby to jest już za nami, natomiast tutaj bardziej okazuje się, że Zachód przejawia jakieś takie umiłowanie do neobolszewizmu i zaczyna się odgrzewać różne, wie pan, ideologie stare i podawać na nowo. Nawiązał pan również do polityków, którzy nieodpowiedzialnie się wypowiadają na czele z panem Hołownią, ale nie tylko, bo przecież z ust polskich polityków na samym początku padły słowa, że Polska będzie sługą narodu ukraińskiego. Także mamy polityków w tej chwili tutaj w Waszyngtonie, mamy prezydenta, mamy premiera, będą rozmawiać o konflikcie na Ukrainie, no chyba o udziale właśnie militarnym z użyciem polskich sił zbrojnych. Ja zanim przejdę do następnych pytań, to chciałabym najpierw przeczytać ten list, bo ja nie mam pewności, czy wszyscy słuchacze wiedzą, o czym my mówimy, więc treść tego pierwszego listu, który został właśnie wystosowany do polskich polityków. Ja państwu przeczytam szybciutko. Amerykańska Polonia oczekuje przyjazdu prezydenta Polski Dudy i premiera Tuska, którzy 12 marca przybędą do Waszyngtonu na spotkanie z prezydentem Bidenem. Mamy nadzieję, że ta krytycznie ważna wizyta wzmocni wizerunek Polski jako orędownika normalizacji stosunków europejskich i kluczowego rzecznika nowej architektury bezpieczeństwa w Europie opartej na pokoju i współpracy. W obliczu zbliżającej się 10. rocznicy konfliktu zbrojnego na Ukrainie mamy nadzieję, że Polska poprowadzi świat w kierunku deeskalacji tego konfliktu i jego rozwiązania na drodze negocjacji. Wierzymy głęboko w to, że Europa potrzebuje nie wojny, ale pokoju. Wszelkie różnice interesów muszą być negocjowane i rozwiązywane pokojowo. Wielu członków Polonii jest głęboko przekonanych, że NATO powinno pozostać sojuszem obronnym, a nie instrumentem realizacji ambicji geopolitycznych dominujących członków sojuszu. Polska nie może dać się wciągnąć lub być zmuszona do militarnego zaangażowania poza granicami Polski, chyba że najpierw sama zostanie zaatakowana. Kierunek przyszłego rozwoju sytuacji nie jest łatwy do przewidzenia ani z góry ustalony. Wiadomo jednak, że przyszłe decyzje polityczne i wojskowe Federacji Rosyjskiej będą uzależnione w dużej mierze od działań jej przeciwników. Zachowania eskalujące spotkają się, jak można przewidzieć, z eskalacyjnymi reakcjami drugiej strony. Przekonanie Rosji o tym, że stoi ona w obliczu egzystencjonalnego zagrożenia oraz fakt, że wyraźnie sygnalizuje ona swą determinację, aby wykorzystać w konflikcie wszystkie swoje militarne możliwości, muszą być poważnie brane pod uwagę i uwzględniane przed podejmowaniem jakichkolwiek kroków eskalujących sytuację. Konsekwencje eskalacji konfliktu, za którą opowiadają się i do której dążą niektórzy przywódcy europejscy, mogą mieć bardzo tragiczne skutki dla Polski i świata. Wzywamy polskich polityków, aby powstrzymali się od obraźliwych, retorycznych ekscesów i pustych gróźb, które ilustrują niestety wyłącznie ich niemożność realistycznej oceny rzeczywistych możliwości Polski w sytuacji faktycznej konfrontacji militarnej. Amerykanie polskiego pochodzenia są gotowi wspierać i służyć pomocą prezydentowi Dudzie i premierowi Tuskowi w ich działaniach na rzecz wzmocnienia i utrzymania polskiego potencjału odstraszania militarnego, jednak stanowczo sprzeciwiają się głębszemu angażowaniu Polski w wojnę, której nie da się wygrać i która może ostatecznie doprowadzić do zniszczenia Polski. Apelujemy do przywódców Polski, aby dołączyli do tych przywódców europejskich, którzy wzywają do pokojowego rozwiązania tego konfliktu. To jest treść tego listu, pod którym podpisała się tutaj amerykańska Polonia. Panie Wojciechu, ja chcę zapytać, jak ten list został przyjęty przez kancelarię prezydenta? Czy pan ma jakąś informację?
Pani Agnieszko, no, amerykańska Polonia, zacznijmy może od tego, część amerykańskiej Polonii. Nie?
Tak, oczywiście.
Sygnatariusze tego listu nie reprezentują tutaj całej Polonii. Polonia jest ogromna.
I podzielona.
I podzielona, oczywiście. Reakcja. No, reakcja była negatywna w tym sensie, że dostaliśmy tutaj oświadczenie ambasadora Magierowskiego, które zarzuciło nam działalność właśnie w dużej mierze opartą o treści zaczerpnięte z propagandy rosyjskiej. No, jest to kompletne niezrozumienie intencji tego listu. Tak naprawdę nikt z sygnatariuszy tego listu tutaj nie wychodzi z jakichś pozycji szczególnie rusofilskich. Raczej jest to kwestia realistycznego oglądu sytuacji, naszej naprawdę roli i możliwości tutaj w sytuacji ewentualnego konfliktu. No, dużo jest zachowań właśnie, które w naszym przekonaniu ta nasza klasa polityczna rządząca w kraju no, stwarza swoimi wypowiedziami, swoimi działaniami jakby glebę do eskalacji tutaj. Ta eskalacja, jeżeli ona rzeczywiście miałaby nastąpić, no, będzie bardzo dla nas niekorzystna. No, większość z nas po prostu żyje tutaj w takim przekonaniu, że jutro będzie wyglądać tak jak dzisiaj, ale psychologicznie to jest może usprawiedliwione, bo wszyscy mamy jakiś taki tak zwany reality bias, że wydaje nam się, że jutro musi wyglądać tak jak dzisiaj, bo tak nas jakby życie do tej pory uczyło. No ale ja wszystkim przypominam, że w roku 39, 31 sierpnia mieliśmy piękne lato i ludzie siedzieli w kawiarniach, natomiast dzień później cały ten świat się zawalił w ciągu jednego mgnienia oka właściwie. No podobnie jest tutaj, tylko sytuacja jest taka, że tak naprawdę no, żyjemy w zupełnie innym świecie. Ten świat jest tutaj najeżony różnymi wyrzutniami atomowymi po jednej i drugiej stronie i znając historię nawet rozmaitych tutaj planów wojennych jednej i drugiej strony z okresu zimnej wojny, no to właśnie Polska miała być tym terenem, na którym ten konflikt w dużej mierze miał się rozstrzygać. No, eksplozja jednej bomby atomowej na naszym terenie to nie jest coś, co z pewnością byśmy chcieli. Natomiast absolutna, totalna wojna na naszym terenie, no to jest równoznaczna ze zniszczeniem Polski i Polaków jako nacji tak naprawdę. Więc
także my możemy ponieść ogromne koszty takiej interwencji. Ta wizyta prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Stanach Zjednoczonych nakłada się z 25. rocznicą dołączenia Polski do NATO, tak? My jesteśmy w NATO, my nie jesteśmy bezpośrednio zaatakowani przez Federację Rosyjską, więc jak to się ma z tą naszą interwencją w tej wojnie?
No, mamy, o czym do niedawna nie wiedzieliśmy, rozmaite umowy bilateralne z Ukrainą z 2016 roku. Była taka umowa na przykład. Ta umowa, jeżeli mielibyśmy naprawdę się tutaj angażować militarnie na Ukrainie, no, może uniemożliwić nam powoływanie się na artykuł 5 traktatu natowskiego o wzajemnej tutaj obronie w sytuacji ataku. No, jeżeli przenosimy ten konflikt w sensie wyprowadzenia czy wprowadzenia naszych wojsk na teren Ukrainy, no trudno byłoby wtedy tutaj przekonywać Zachód, że jest to działanie obronne. No, w dużej mierze jest to eskalacja tak naprawdę. Pojawiają się w Polsce w tej chwili głosy o tym, że Polska musi działać tutaj wyprzedzająco, jeżeli chodzi o atak rosyjski. No ja przyznam się, że nie widzę specjalnie powodów dla Rosji, żeby zaatakować Polskę w tym momencie, chyba że naprawdę będziemy się tutaj bardzo starać, eskalując tą sytuację i wprowadzając nasze własne wojska w ten teatr wojenny. No, jestem realistą. Rosja jest krajem o tradycjach imperialnych. Dużo jest tego typu sentymentów tam. Za lat 10 czy 20 sytuacja może się zmienić. No, paradoksalnie Putin nie jest naprawdę najbardziej radykalną tutaj siłą w Rosji, jeżeli chodzi o widzenie rzeczywistości. Wręcz przeciwnie, jest to osoba, która przez ostatnie 20 lat umizgiwała się do Zachodu. Większość Polaków w ogóle nie słyszała o tym, ale to właśnie Putin umożliwił Amerykanom stacjonowanie swoich wojsk na terenie Rosji. W Ulianowsku przez wiele lat działała baza lotnicza amerykańska, której celem było dostarczanie tutaj zaopatrzenia zarówno w Iraku, jak i w Afganistanie. No, te rzeczy to nie jest z pewnością coś, co można kwalifikować jako szczególną jakąś chęć konfliktu z Zachodem. Wręcz przeciwnie, no, należałoby to traktować jako coś wręcz przeciwnego, właśnie chęć dogadania się z Zachodem i tutaj pójścia być może na całą masę rozmaitych kompromisów. No ja powtarzam też tutaj w czasie wywiadów, które miewam, że no, większość z nas nie ma pojęcia o tym, że ta oligarchiczno-kleptokratyczna klasa polityczna rosyjska wywoziła całą masę pieniędzy z Rosji przez ostatnie 30 lat i tak naprawdę w różnych rajach podatkowych zachodnich ulokowane są ogromne fundusze, które być może przekraczają nawet 1 trylion dolarów, mówiąc po angielsku, no, w polskiej terminologii bilion dolarów. No to są ogromne sumy i to ta klasa polityczna tutaj w wielu momentach właśnie stopuje tak naprawdę jakieś bardziej radykalne posunięcia władz kremlowskich, bo no, boją się naprawdę o swoje fundusze na Zachodzie. Więc to jest taki element stopujący. No, tego w Polsce nikt naprawdę do tej pory nie zauważył, no ale to bez wątpienia tutaj tysiące osób należących do tej klasy politycznej w Rosji bardziej ceni sobie swoje jachty na Morzu Śródziemnym czy Karaibach i pałace na Lazurowym Wybrzeżu i penthouse'y z kochankami w Londynie niż naprawdę rosyjskie interesy narodowe. I to jest taki moment, którego no naprawdę w Polsce się nie dostrzega. Ta klasa polityczna rosyjska w dużej mierze naprawdę dąży do jakiegoś kompromisu ze światem Zachodu i dlatego Kijów nie wygląda tak jak Gaza w tym momencie na przykład.
Ja wie pan, zastanawiam się, skąd w Polakach bierze się taki pęd do konfrontacji z Federacją Rosyjską. Ustaliliśmy już, że Polacy są podzieleni zarówno tutaj, jak i w Polsce i zastanawiam się nad tym, jak oni wyobrażają sobie starcie właśnie z takim mocarstwem nuklearnym, jakim jest Rosja, tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że przecież my przez ostatnie 2 lata rozbrajaliśmy się na rzecz dozbrojenia Ukrainy. Nasza armia jest malutka. Rosyjska armia, z tego co słyszę, ponoć liczy prawie 2 miliony żołnierza na dzień dzisiejszy. No więc o czym jest mowa? Czy Polacy chcą być mięsem armatnim? Chcą być zmieleni w tej maszynce wojennej?
No to jest pytanie odnośnie jakości naszej klasy politycznej naprawdę i czemu i komu ta klasa naprawdę służy. No tam mamy tutaj taką klasyfikację tych osób, które podejmują te decyzje. No część naszej klasy politycznej niestety pewnie można zakwalifikować do kategorii ekspozytury. Są to ludzie polskojęzyczni, którzy reprezentują interesy narodowe, niekoniecznie polskie. No Rosja jest potęgą militarną, co może nie dla wszystkich jest takie całkiem oczywiste, ale bez wątpienia polska armia, no nie jestem żadnym specjalistą od tych kwestii, ale no z tego co wiem, no to mamy około 150 chyba tysięcy osób zatrudnionych w armii.
Dokładnie tak.
Zatrudnionych, bo są to żołnierze zawodowi. Część tego to jest chyba około 40 tysięcy, coś na kształt tutaj National Guard w Stanach Zjednoczonych, jakieś jednostki obrony terytorialnej, które nie są zawodowymi wojskami, z czego duża część to są naprawdę urzędnicy tak naprawdę, więc polska armia w tej chwili to jest pewnie gdzieś tam 40 do 60 tysięcy żołnierzy, którzy naprawdę są gotowi do walki. No, ta armia 60 tysięcy, tutaj się mówi w tej chwili o zwiększeniu tej armii do 300 tysięcy i wprowadzeniu poboru może ponownie, no ale to nie jest żadna siła, która jest w stanie walczyć z armią rosyjską, która zarówno pod względem wyszkolenia, bo każdy mężczyzna w Rosji przechodzi przeszkolenie wojskowe, w Polsce nie ma poboru przecież od ponad 30 lat, więc w Polsce to ludzie tylko widzieli broń na filmach tak naprawdę. No, w Rosji całe społeczeństwo jest militarnie szkolone, łącznie z dużą częścią kobiet, więc no, potencjalnie
jest przewaga.
Tutaj, to nie jest tylko kwestia przewagi ludzkiej, ale przewagi
umiejętności.
No nie tylko umiejętności, ale technologicznej przewagi. Rosja jest jednak potęgą militarną, no i potęgą nuklearną. Polska nie ma tutaj żadnych środków, które naprawdę byłyby w stanie w jakikolwiek sposób równoważyć te przewagi Rosji. rosyjskie. No poza tym Polska oddała wszystkie swoje migi, kupiła 46 tych samolotów amerykańskich F-16. Rozumiem, że połowa dalej lata. No, nie mamy żadnej obrony przeciwlotniczej tak naprawdę. Jesteśmy skazani naprawdę na porażkę, gdyby doszło do eskalacji tutaj. Więc no, te pomysły odnośnie właśnie wystawiania się tutaj na uderzenie rosyjskie no są po prostu samobójcze tak naprawdę. No i świadczą tutaj o tym, że nasza klasa polityczna, to znaczy nasza pewnie w dużej mierze w cudzysłowie, nie spełnia jakby pokładanych w niej tutaj nadziei bez wątpienia.
Panie Wojciechu, to wszystko, co pan powiedział, to również argumenty, które zamieściliście w odpowiedzi na dezaprobatę ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, pana Marka Magierowskiego, przede wszystkim wykazanie, jak ogromne straty byłyby po stronie Polski, że Polska nie ma sił, żeby powstrzymać tak naprawdę Federacji Rosyjskiej, nie może doprowadzić do strategicznej porażki Rosji, bo jest to po prostu niemożliwe. Rosja jest mocarstwem nuklearnym, także tutaj jakby sprowadzacie chyba pana ambasadora na ziemię. Też nawiązaliście w tym liście do wypowiedzi papieża Franciszka, który to w ostatnim czasie stwierdził, że zapobieżenie narodowemu samobójstwu i stworzenie warunków dla dyplomatycznego rozwiązania konfliktu prowadzącego do sprawiedliwego i stabilnego pokoju na drodze negocjacji jest postępowaniem odważnym i rozważnym. On chyba nawet nawoływał do tego, żeby Ukraińcy wyjęli białą flagę i żeby usiedli do negocjacji, za co również został bardzo skrytykowany. No więc w pewnych miejscach na świecie są ludzie, którzy myślą, że jednak XXI wiek powinien nas do czegoś zobowiązywać. Nas Polaków chyba do tego, żebyśmy pamiętali o tym, jak wiele Polska może stracić, jak wiele Polacy mogą stracić, jak ogromna to będzie strata młodych ludzi, mężczyzn. Wiemy, co dzieje się na Ukrainie, wiemy, ile tam młodych chłopców już zginęło i ginie. Czy chcemy tego dla Polaków? Czy przypadkiem my nie chcemy Polski silnej, suwerennej i wolnej jakby od takich poważnych konfliktów? Czy nie o to chodzi? Tylko, że globalistom chyba chodzi o to, żeby tych państw narodowych nie było i żeby Polska gdzieś tam przepadła razem, wie pan, no i z Ukrainą.
Pani Agnieszko, no trzeba zacząć od tego, czym obecnie Ukraina jest, czy pozostała. W 91 roku, w momencie upadku systemu sowieckiego, Ukraina miała prawie 52 miliony ludności. W tej chwili, w zależności od tego, kogo się tam słucha, ma między 18 a 24. Samo to w sobie jest jakby świadectwem, że Ukraina no, jest państwem w dużej mierze upadłym tak naprawdę. Jej własna populacja w dużej mierze właśnie emigrujący o tym świadczy. Mamy około 10 do 12 milionów ludzi, którzy wyemigrowali z Ukrainy w ciągu ostatnich 3 lat.
No więc podczas trwania wojny oni opuścili swój kraj i nie stanęli, by bronić swojej ojczyzny, tak?
No tak, ale to jest tak, że to są osoby, które w większości emigrowały z terenów zupełnie nieobjętych wojną. Tak naprawdę wojna obejmuje jakieś 20% kraju. Ukraina jest krajem dwukrotnie większym od Polski. Tym samym absolutna większość kraju nie doświadczyła naprawdę tutaj tych wojennych problemów.
Ale zostali przyjęci na przykład w Polsce jako uchodźcy wojenni, prawda?
No tak, to jest kwestia tutaj też jakby
prawnych zapisów.
Inny temat. No, mamy miliony młodych Ukraińców, którzy siedzą w Starbuckach Berlina, Warszawy i Paryża pijąc latę i absolutnie nie myślą o tym, żeby wracać na Ukrainę i walczyć o niepodległość, zachowanie niepodległości swojego kraju. No, inna sprawa, że Rosja nigdy naprawdę w moim przekonaniu nie miała na celu tutaj okupacji Ukrainy. Raczej miała na celu odsunięcie od swoich granic, ekspansji NATO i zmuszenie władz ukraińskich do pewnych tutaj ustępstw w tych kwestiach. Z punktu widzenia interesów rosyjskich zrozumiałe jest naprawdę, że ja nie chcę tutaj być traktowany jako jakiś apologeta Putina czy też piewca rosyjskiej racji stanu, ale realistycznie patrząc na to, Rosja ma pewne obawy odnośnie ekspansji właśnie NATO i te obawy no, są w pełni
słuszne,
jakby usprawiedliwione. No, Stany Zjednoczone też mają swoją doktrynę Monroe, która nie pozwoli żadnemu mocarstwu lokowanie się tutaj w pobliżu granic Stanów Zjednoczonych ze swoimi bazami. No, mieliśmy ten przykład kryzysu kubańskiego dawno temu, ale to były dawne czasy. Obecnie pozycja Stanów Zjednoczonych nie byłaby specjalnie różna od działań rosyjskich w tej kwestii.
Różnica byłaby pewnie tylko taka, że Stany Zjednoczone byłyby usprawiedliwione i postępowanie tutaj powiedzmy prezydenta Bidena, natomiast postępowanie Putina jest krytykowane, a wszyscy ci, którzy tak argumentują jak pan, to są nazywani ruskimi onucami, tak? To wiemy o tym i jeszcze rok temu, czy więcej niż rok temu, jak nastąpił ten konflikt, wybuchł ten konflikt, to wszyscy ci, którzy taki głos podnosili jak pan, byli atakowani. Ja wiem sama po sobie, bo dokładnie tak samo myślę jak pan. Popieram ten list, uważam, że każdy normalny człowiek, zdroworozsądkowo myślący, będzie za pokojem. I jeśli ktoś uważa inaczej, no to może powinien sam tam pojechać na front i tam walczyć i wziąć w tym wszystkim udział. Nie rozumiem w ogóle, skąd bierze się taka reakcja, krytyka. Jeśli są ludzie, tak jak tutaj część Polonii Amerykańskiej, oczywiście mówimy o jakichś osobach, organizacjach, które przyłączyły się do tego listu, które wyrażają taką inicjatywę, żeby jakoś to wszystko rozwiązać, że nie popieramy tego, co się dzieje, nie chcemy, żeby Polska uczestniczyła w tym jakże poważnym konflikcie, który może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, nie tylko samą Polskę, do ogromnych strat w ludziach i nie tylko w ludziach, ale też i Europę.
Pani Agnieszko, no, trzeba pamiętać o szerszym kontekście. Tak naprawdę to nie chodzi tutaj o Rosję i Ukrainę tak naprawdę. Głównie chodzi o to, żeby uniemożliwić długoplanowo, strategicznie, mówiąc w kategoriach nie roku, dwóch, tylko dziesięcioleci, jakąkolwiek fuzję interesów chińskich i zachodnioeuropejskich. Mamy tutaj taką rolę odgrywać zarówno Ukraina, jak i Polska, takiej bariery, jeżeli chodzi o właśnie połączenie tutaj Europy Zachodniej, która ma więcej tak naprawdę do wygrania, korzystając z surowców rosyjskich i handlu z Chinami, niż naprawdę pozostawania pod dyktatem właściwie w tej chwili angloamerykańskim. Przez angloamerykański ja nie rozumiem tutaj jakby Anglii i Stanów tylko, jest to pojęcie bardziej złożone. To są te globalistyczne siły, które geograficznie może tam mają swoje centra decyzyjne, natomiast jest to bardziej szerokie jakby tutaj pojęcie, jest więcej uczestników jakby w tym projekcie globalistycznym. Natomiast no, ja widzę ten konflikt jakby w takim szerszym aspekcie, to znaczy celem tego konfliktu nie jest wyłącznie osłabienie Rosji. Celem tego konfliktu jest osłabienie całej Europy Wschodniej i również zachodniej, bo jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje powiedzmy w Niemczech, no, sam fakt likwidacji Nord Stream spowodował, że w ciągu jednego dnia gospodarka niemiecka straciła 30% dostaw energii. To w tej chwili mamy całą masę bankructw w Niemczech, no, rozmaitych przedsiębiorstw, dlatego że koszt energii nagle podskoczył 4 do 5 razy, jeżeli chodzi tutaj o te przemysłowe zastosowania. A to się odbije, no, w najlepszym wypadku czkawką, u nas również, bo polska gospodarka jest, jak to mówię, przyspawana do eksportu niemieckiego naprawdę. W dużej mierze 60 chyba procent naszego eksportu to jest eksport do Niemiec właśnie, więc to są właśnie takie rzeczy, które bez wątpienia tutaj mają osłabić całą Europę, no a szczególnie właśnie Europę Wschodnią i Centralną. To my jesteśmy tutaj w pierwszej mierze jakby dotknięci tym kryzysem. Ten kryzys ma wiele płaszczyzn, nie jest to tylko kwestia militarna i gospodarcza. Mamy tutaj te masowe ruchy ludności, przemieszczenia. To zmienia w ogóle całą strukturę społeczną naszego kraju również. Celem jest likwidacja państw narodowych. To jest jakby cel tutaj przyświecający w dużej mierze tym wszystkim geopolitycznym ruchom również. A więc no, pamiętajmy, że nie możemy się tylko koncentrować na jednej rzeczy. Musimy patrzeć szerzej i widzieć tutaj więcej płaszczyzn, na których te rzeczy się rozgrywają. No, bez wątpienia celem jest naprawdę tutaj likwidacja państw narodowych ostatecznie.
Pan jest jednym z sygnatariuszy, inicjatorów powstania tego listu. Na pana padły gromy. Rozumiem, że został pan skrytykowany i musiał pan odpowiadać, jakby bronić swojego punktu widzenia i punktu widzenia tych, którzy pod tym listem się podpisali.
Wie pani, to jest tak, że od razu powstał tutaj taki masowy ruch krytyczny, to znaczy przez ruch rozumiem, że to cała masa tutaj różnych części się w to włączyła. No, widzieliśmy około 20 różnych artykułów w różnych publikacjach, tak drukowanych, jak i internetowych, które były krytyczne tutaj. Wszystkie one jakby działały w ramach takiej kamery pogłosowej. Zasadniczo sformułowania używane były dokładnie te same w większości wypadków. No, może jedynym wyjątkiem była pani Irena Lasota z Nowego Jorku, która jest częstym korespondentem, która wyraźnie zaatakowała nas tutaj jako ekspozyturę Putina. To zupełnie jest oczywiście nie do przyjęcia i ona naprawdę tutaj wyszła znacząco ponad szereg. No, pani Irena Lasota, no, to jest ta emigracja z roku 68, korzenie stalinowskie bez wątpienia, jeżeli chodzi o historię rodziny, a więc no, trudno jest nawet tutaj specjalnie to komentować, ale tego typu środowiska tutaj w Stanach, to pani Lasota nie jest jedyną. Mam przynajmniej dwa inne przykłady również podobnych ataków na mnie tutaj w Stanach Zjednoczonych przez osoby właśnie też należące do tej emigracji z 68 roku.
Pan powiedział, że pani Lasota właśnie pana zaatakowała. Ona nazwała tutaj ruch Polonii Amerykańskiej jako bycie tą poloniną rosyjską piątą kolumną i też miała jakieś zastrzeżenia co do finansowania organizacji PASI, polonijnej organizacji, która tak naprawdę jest oparta w 100% na wolontariacie. Dobrze mówię?
No tak, to jest tak, że sugestie, że tutaj jesteśmy finansowani z zagranicy, no, są kompletnie nie na miejscu i świadczą o tym, że kompletnie jest to działanie naprawdę obliczone na dyskredytację nas, a nie jakieś fakty. Pani Irena Lasota, jak przeczytałem ten artykuł w Rzeczpospolitej, w poważnym piśmie notabene, jednym z ważniejszych w Polsce, zrobiłem taki mały tutaj swój research, jeżeli chodzi o środki finansowania jej działalności. No, Google natychmiast mi tutaj podrzuciło informację, że pani Irena tylko w 1993 roku otrzymała 495 tysięcy dolarów z Departamentu Stanu na działalność, trudno powiedzieć, że propolską, bez wątpienia. Natomiast no, pani Irena jest w tym nurcie właśnie globalistycznym. Była, jakby nie było, pierwszym prezesem tutaj wszystkich tych soroszowskich jakby działań w Polsce. To są jeszcze lata 90. No, ale trudno powiedzieć, jak wygląda jej finansowanie w tym momencie. No, raczej podejrzewam, że ta krytyka wynikała tutaj bardziej nie z jej jakby zacietrzewienia ideowego, tylko raczej no, jakby z obowiązków służbowych, że tak powiem.
Czy może pan powiedzieć trochę więcej o przedsięwzięciach właśnie organizacji PASI, bo z tego, co ja wiem i przecież tutaj w programie też ten temat pojawiał się, to obrona pomnika Katyńskiego na przykład w New Jersey.
No, PASI zajmuje się różnymi rzeczami, nie tylko wielką polityką. No akurat w ostatnim czasie tutaj te kwestie związane z wojną jakby spowodowały, że bardziej może jesteśmy od tej strony widziani. Natomiast no, zajmujemy się bardzo też prozaicznymi rzeczami, na przykład obroną polskich i nie tylko polskich emerytów tutaj w Stanach Zjednoczonych. Windfall Elimination Provision to jest jedna z takich rzeczy. Wielu emerytów, nie tylko z Polski, tylko z wielu krajów, tudzież również pewna część Amerykanów są w dużej mierze właśnie poszkodowani przez istnienie tego Windfall Elimination Provision. Jest to takie prawo, które od lat 80. XX wieku tutaj w Stanach działa, które no, ogranicza wypłaty Social Security przez fakt, że się odejmuje to, co ludzie otrzymują w innych krajach. Jeżeli ktoś wypracował sobie emeryturę, powiedzmy, w Polsce, no, wtedy ta emerytura jest tutaj brana pod uwagę i odpisywana od Social Security. No, efekt jest taki, że niektóre osoby tracą połowę i więcej tej emerytury amerykańskiej. Amerykańskiej. Jest to bardzo niesprawiedliwe. No, jesteśmy częścią takiej większej koalicji kilkunastu organizacji amerykańskich. Tak naprawdę jesteśmy jedyną organizacją etniczną, która tutaj się tym zajmuje. Działamy z organizacjami policjantów, strażaków i nauczycieli z różnych stanów, którzy z różnych powodów również są objęci tutaj właśnie tym prawem. Innym przykładem to jest właśnie sprawa sądowa. 19 marca ta sprawa wreszcie po 2 latach idzie do sądu. No, trudno powiedzieć, jaki będzie efekt tego. Broniliśmy tutaj dostępu do pomnika katyńskiego w New Jersey. To jest najważniejszy pomnik, jeżeli chodzi o, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o męczeństwo Polaków w czasie II wojny światowej. Bez wątpienia naszym obowiązkiem było zapewnienie tego, że będziemy mieć dostęp do tego pomnika frontalny. No, w tej chwili zabudowano tutaj ten pomnik, obudowano w ten sposób, że postawiono ścianę przed tym pomnikiem tak, żeby uniemożliwić większe manifestacje tam. To jest dosyć dziwaczne, żeby spotykać się za pomnikiem. Tym samym ta sprawa wylądowała w sądzie. Tutaj musieliśmy zebrać dosyć dużo pieniędzy, żeby przez ten proces sądowy 2-letni w tej chwili jakoś przejść i przetrwać. No, zobaczymy, jak to 19 marca ta sprawa będzie miała jakieś tam, może nie ostateczne rozwiązanie, ale no, będzie jakiś efekt w sensie decyzji sędziego. Naszym celem jest usunięcie tego muru, który tam postawiono, i naprawdę zapewnienie godnego jakiegoś celebrowania tutaj rocznic przed tym pomnikiem.
Także to przedsięwzięcie mające na celu właśnie utrzymanie tego dostępu do pomnika katyńskiego świadczy o tym, że macie takie poważne przed sobą zadania i też jest tutaj pamięć pomordowanych przez NKWD, przez Rosję, tak?
Pani, to dla mnie ma jakby takie bardzo no, istotne znaczenie, nawet emocjonalne w tym sensie, że jeden z członków mojej rodziny, Roman Jeśman, jest na liście katyńskiej. Większość z Państwa, no właściwie prawie nikt nie wie, że moja rodzina pochodzi z terenów, które nie były częścią II Rzeczpospolitej, tylko z terenów, które stały się częścią Rosji po pierwszym zaborze. Tym samym duża część rodziny po 1921 roku, po pokoju polsko-sowieckim, pozostała poza granicami kraju. 17 Jeśmanów jest na liście ofiar systemu stalinowskiego lat 30. Jest taka organizacja w Rosji, która Putin nie dopuszcza w tej chwili do działania. To jest Russian Memorial, to się nazywa. Na tej liście tam mam 17 członków rodziny, którzy są ofiarami systemu. Więc no, to jest tak, że no, tutaj się nie pamięta też o tym, że miliony Polaków zostało poza granicami tej odrodzonej Rzeczpospolitej i no, ich losy były bardzo tragiczne. Więc ten pomnik jakby ma tutaj takie podwójne znaczenie dla mnie w tym sensie i no, dlatego bez wątpienia też się tutaj w to bardzo intensywnie angażowałem.
Panie Wojciechu, ostatnie pytanie na dzisiaj. Czy można się jeszcze pod tym listem podpisywać?
No tak, można się podpisywać pod jednym i drugim listem. To jest list otwarty. Ten list tutaj no, jest manifestacją pewnych poglądów na to, co się dzieje i próbą naprawdę wymuszenia pewnych działań, jeżeli chodzi o nasze władze. No, taka presja oddolna jest czymś absolutnie koniecznym tutaj, jak widać, bo no, widać, że większość decyzji jakby nie jest całkiem podejmowana w sposób bardzo suwerenny, więc no, a jeżeli się tutaj nie wybudzimy, no to tak mówiąc kolokwialnie, obudzimy się z ręką w nocniku bardzo szybko.
Także tutaj jakby jest to też taki nasz przejaw zaangażowania w sprawy polityczne. Musimy jednak reagować, tak jak pan powiedział, wszyscy ci, którzy chcieliby się pod tym listem podpisać, to gdzie mogą to zrobić?
No bardzo proszę o tutaj e-maile do mnie nawet. To jest adres president@joinpasi. PASI to jest skrót od Polish American Strategic Initiative.org. Jeszcze raz president@joinpasi.org.
president@joinpasi.org.
Tak.
Dobrze. Bardzo dziękuję za wizytę na antenie. Przypomnę Państwu, że rozmawiałam z panem Edwardem Wojciechem Jeśmanem, prezydentem Polish American Strategic Initiative, czyli organizacji PASI, który był jednym z inicjatorów i sygnatariuszy podpisujących się pod listem Polonii Amerykańskiej do polskich polityków.
Pani Agnieszko, jestem również prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Południowej Kalifornii. To jest druga funkcja, którą pełnię. Opinie jednak wyrażane przeze mnie tutaj proszę traktować jako moje prywatne opinie. Nie są to opinie zarządów organizacji. No, część być może, natomiast nie wszystkie opinie mogą być przepisywane tutaj wszystkim członkom zarządów. A tak nie jest.
Rozumiem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Pan Edward Wojciech Jeśman.
Dziękuję pani i dziękuję państwu.